Rozdział drugi. Szare dnie i krwawe godziny. W kwadrans po wyjeździe z Warszawy koleją warszawsko-bydgoską Wokulski doznał dwóch szczególnych, choć zupełnie różnych uczuć. Owionęło go świeże powietrze, a on sam wpadł w jakiś dziwny letarg. Poruszał się swobodnie, był trzeźwy, myślał jasno i szybko, tylko nic go nie obchodziło. Ani kto z nim jedzie, ani którędy jedzie, ani dokąd jedzie. Apatia ta rosła w miarę oddalania się od Warszawy. Za Pruszkowem prawie ucieszyły go krople deszczu przez otwarte okno padające do wnętrza wagonu. Później nieco ożywiła go gwałtowna burza za Grodziskiem. Miał nawet pragnienie, ażeby go piorun zabił. Ale gdy burza przeszła, wpadł znowu w obojętność i nie interesował się niczym. Nawet tym, że jego sąsiad z prawej strony spał mu na ramieniu, a sąsiad z przeciwka zdjął kamasze i oparł mu na kolanach nogi, w czystych zresztą skarpetkach. Około północy napadło na niego coś, jakby sen, a może tylko jeszcze większa obojętność. Zasłonił firanką latarnię wagonu, przymknął oczy i myślał, że ta osobliwa apatia skończy się ze wschodem słońca. Ale nie skończyła się. Owszem, do rana wzrosła i rosła coraz bardziej. Nie było mu z nią dobrze ani źle, tak sobie. Potem wzięto od niego paszport, potem zjadł śniadanie, kupił nowy bilet, kazał przenieść rzeczy do innego pociągu i ruszyli dalej. Nowa stacja, nowa zmiana pociągów, nowa jazda. Wagon drżał i turkotał. Lokomotywa co pewien czas świstała, zatrzymywała się. Do przedziału zaczęli siadać ludzie mówiący po niemiecku. Dwoje, troje. Potem całkiem zniknęli ludzie mówiący po polsku i wagon napełnił się samymi Niemcami. Zmienił się też krajobraz. Ukazały się lasy otoczone wałami i złożone z drzew stojących w tak równej odległości jak żołnierze. Znikły drewniane chaty kryte słomą i coraz częściej zaczęły się pojawiać piętrowe domki kryte dachówką, otoczone ogródkami. Znowu postój, znowu jedzenie, jakieś ogromne miasto. Ach, to chyba Berlin. Znowu jazda. Do wagonu siadają ludzie wciąż mówiący po niemiecku, ale jakby innym akcentem. Potem noc i sen. Nie, to nie sen, to tylko apatia. Zjawia się dwóch Francuzów w przedziale. Krajobraz całkiem odmienny, szerokie horyzonty, wzgórza, winnice. Tu i ówdzie wielki dom piętrowy, stary, ale krzepki, zasłonięty drzewami, zawinięty jakby w bluszcze. Znowu rewizja walizki. Zmiana pociągów, do wagonu wchodzi dwóch Francuzów i jedna Francuzka i robią taki hałas, jakby ich było z dziesięcioro. Są to ludzie widocznie dobrze wychowani, pomimo to śmieją się. Kilka razy zmieniają miejsca i przepraszają Wokulskiego, lecz za co, on sam nie wie. Na jednej ze stacji Wokulski pisze kartkę do Suzina. Paris Grand Hotel. I daje ją konduktorowi wagonu razem z jakimś banknotem, nie troszcząc się ani o to, ile dał, ani o to, czy depesza dojdzie. Na następnej stacji ktoś wsuwa mu w rękę cały zwitek banknotów i jadą dalej. Wokulski spostrzega, że znowu jest noc i znowu zapada w stan, który może być snem, a może tylko utratą przytomności. Ma oczy zamknięte, mimo to myśli, że śpi i że ten dziwny stan zobojętnienia opuści go w Paryżu. Paryż, Paryż, mówi sobie ciągle śpiąc. Wszakże od tylu lat o nim tylko marzyłem. To przejdzie, wszystko przejdzie. Godzina 10 rano, nowa stacja. Pociąg staje pod dachem. Hałas, krzyk, bieganina. Wokulskiego napada od razu trzech Francuzów, ofiarujących mu usługi. Nagle ktoś chwyta go za ramię. No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szczęście, żeś przyjechał. Wokulski przypatruje się przez chwilę jakiemuś olbrzymowi z czerwoną twarzą i konopiastą brodą. Wreszcie mówi, a, Suzin. Padają sobie w objęcia. Suzinowi towarzyszy jeszcze dwóch Francuzów, z których jeden odbiera Wokulskiemu bilet na rzeczy. Twoje szczęście, żeś przyjechał, mówi Suzin, całując go jeszcze raz. Myślałem, że się skręcę w tym Paryżu bez ciebie. Paryż, myśli Wokulski. O mnie mniejsza, ciągnie dalej Suzin. Takieś schardział pomiędzy waszą parszywą szlachtą, że o mnie już nie dbasz. Ale dla ciebie samego szkoda pieniędzy. Straciłbyś z 50 tysięcy rubli. Dwaj Francuzi towarzyszący Suzinowi ukazują się znowu i mówią im, że już mogą jechać. Suzin bierze pod rękę Wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych z woźnicami umieszczonymi z przodu lub z tyłu. Przeszedłszy kilkanaście kroków, trafiają na dwukonny powóz z lokajem, siadają i jadą. — Patrzaj — mówi Suzin. — To ulica Lafayette, a od bulwar Magenta. Jedziemy wciąż Lafayette'em aż do hotelu przy operze. Powiadam tobie, cud nie miasto. No, a jak zobaczysz Elizejskie pola, a potem między Sekwaną i Rivoli, ech, ja tobie mówię, cud nie miasto. Kobiety tylko trochę zanadto wypychają się, ale tu inszy smak. Na wszelki sposób cieszę się, żeś przyjechał. 50 albo i więcej tysięcy rubli to nie nic. Ot widzisz opera, a ot bulwar Kapucyński, a ot nasza chata. Wokulski spostrzegł ogromny, pięciopiętrowy gmach, formy klinowatej, na wysokości drugiego piętra, otoczony żelazną balustradą, przy szerokiej ulicy wysadzonej niezbyt starymi drzewami, pełnej omnibusów, powozów, ludzi konnych i pieszych. Ruch jest tak wielki, jak gdyby co najmniej połowa Warszawy biegła na zobaczenie jakiegoś wypadku. Ulica jest tak gładka jak posadzka. Widzi, że jest w samym środku Paryża, lecz nie doznaje ani wzruszenia, ani ciekawości. Nic go nie obchodzi. Powóz wjeżdża we wspaniałą bramę. Lokaj otwiera drzwiczki, wysiadają. Suzin bierze Wokulskiego pod rękę i prowadzi do małego pokoiku, który po chwili zaczyna wznosić się w górę. A ot winda, mówi Suzin. Ja mam tu dwa mieszkania. Jedno na pierwszym piętrze za 100 franków dziennie, drugie na trzecim za 10 franków. I dla ciebie wziąłem za 10 franków. Trudna rada, wystawa. Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada machoniowe meble, szerokie łóżko pod baldachimem i szafę, mającą zamiast drzwi ogromne lustro. Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz jeść czy pić? Tu czy w sali? No, 50 tysięcy twoje. Bardzo kontent. Powiedz mi, po raz pierwszy odezwał się Wokulski, za cóż to ja mam dostać 50 tysięcy? Może i więcej. Dobrze, ale za co? Suzin rzuca się na fotel, opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem. Ot, za to samo, że się pytasz. Inny nie pyta, za co weźmie pieniądze, tylko dawaj. A ty jeden chcesz wiedzieć, za co zarobisz takie pieniądze. Ach, ty gołąbku, to nie jest odpowiedź. Zaraz ja tobie odpowiem, mówi Suzin. Najpierw za to, żeś ty mnie jeszcze w Irkucku przez 4 lata rozumu uczył. Żeby nie ty, ja nie byłbym ten Suzin, co dziś. No a ja, Stanisławie Piotrowiczu, ja nie wasz człowiek. Za dobro daję dobro. I to nie odpowiedź, wtrącił Wokulski. Suzin wzruszył ramionami. Już ty w tej izbie nie chciej ode mnie objaśnienia, a tam na dole sam zrozumiesz. Może być kupię trochę galanterii paryskich, a może być kilkanaście statków kupieckich. Ja po francusku ani w ząb i po niemiecku też, więc trzeba mi człowieka takiego jak ty. Nie znam się na statkach. Bądź spokojny. Znajdziem tu inżynierów kolejowych i morskich i wojskowych. Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by gadał za mnie. Dla mnie. Zresztą, mówię tobie, jak zejdziemy tam na dół, miej ty 2 pary oczów i 2 pary uszów, ale jak wyjdziemy stamtąd, nie miej ty nawet pamięci. Ty to potrafisz, Stanisławie Piotrowiczu, a o resztę nie pytaj się. Ja zarobię 10%, tobie dam 10% od mego zarobku i sprawa skończona. A na co to, dla kogo i przeciw komu, nie pytaj. Wokulski milczał. O 4:00 przyjdą do mnie fabrykanci amerykańscy i francuscy. Możesz zejść? Spytał Suzin. Dobrze. A teraz przejdziesz się po mieście? Nie, teraz pójdę spać. No to i dobrze. Chodźże do twego mieszkania. Opuścili numer Suzina i o kilkanaście kroków dalej weszli do podobnego zupełnie saloniku. Wokulski rzucił się na łóżko, Suzin wyszedł na palcach i zamknął drzwi. Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Może nie tyle zasnąć, ile odpędzić od siebie jakąś myśl natrętną, przed którą uciekł z Warszawy. Przez pewien czas zdawało mu się, że jej nie ma, że została tam i że dopiero szuka go stroskana, tułając się od krakowskiego przedmieścia do Alei Ujazdowskiej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Szeptało widmo. A jeżeli poleci za mną? Spytał samego siebie Wokulski. No, już chyba tu mnie nie znajdzie w tak wielkim mieście, w takim ogromnym hotelu. A może mnie już szuka? Pomyślał. Zamknął oczy jeszcze mocniej i począł huśtać się na materacu, który wydał mu się nadzwyczajnie szerokim i wyjątkowo sprężystym. Był pogrążony w dwóch szmerach. Za drzwiami na hotelowym korytarzu ludzie rozmawiali i biegali. Jakby w tej chwili stało się coś za oknem, na ulicy, rozlegał się nieokreślony hałas, na który składają się turkoty licznych wozów, dźwięki dzwonów, głosy ludzkie, trąbki, wystrzały i Bóg wie co, a wszystko przytłumione i odległe. Potem przywidziało mu się, że jakiś cień zagląda do jego okna. A później, że po długim korytarzu ktoś chodzi od drzwi do drzwi, puka i pyta, czy nie ma go tu. Istotnie, ktoś chodził, pukał i nawet zapukał do jego drzwi, lecz nie odebrawszy odpowiedzi, poszedł dalej. Nie znajdzie mnie, nie znajdzie, myślał Wokulski. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu. Sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek. On sam. Co za oryginalne szpiegowanie, mruknął. Głupie te szafy z lustrami. Zerwał się z łóżka, jego sobowtór zerwał się równie szybko. Pobiegł do okna, tamten także. Otworzył gorączkowo walizkę, ażeby przebrać się i tamten również zaczął przebierać się, widocznie z zamiarem wyjścia na miasto. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyjechał z Warszawy, było już tu i stało za progiem. Umył się, włożył czystą bieliznę, przebrał się. Było ledwie w pół do pierwszej. 3,5 godziny, pomyślał. Coś trzeba z nimi zrobić. Ledwie otworzył drzwi, już znalazł się służący z frazesem Messie. Wokulski kazał zaprowadzić się do schodów, dał służącemu franka i zbiegł z trzeciego piętra na dół, jak człowiek, którego ścigają. Wyszedł przed bramę i zatrzymał się na chodniku. Ulica szeroka, wysadzana drzewami. W jednej chwili przelatuje około niego ze 6 powozów i żółty omnibus, naładowany podróżnymi wewnątrz i na dachu. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac. Na lewo, pod hotelem, niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją kawę. Panowie są jak wydekoltowani, mają w dziurkach od guzików kwiaty lub wstążeczki i zakładają nogi na kolana akurat tak wysoko, jak przystoi w sąsiedztwie 5-piętrowych domów. Kobiety szczupłe, małe, śniade, z ognistymi spojrzeniami, lecz skromnie ubrane. Wokulski idzie w lewo i za węgłem tego samego hotelu, w tymże samym hotelu widzi drugą markizę i drugą gromadę ludzi pijących coś obok chodnika. Tu siedzi ze 100 osób, jeżeli nie więcej. Panowie mają miny impertynentów, damy są ożywione, przyjacielskie i pełne prostoty. Powozy jedno- i dwukonne toczą się w dalszym ciągu. Gromady pieszych pędzą co chwilę w jedną i drugą stronę. Przesuwa się żółty i zielony omnibus. Tym zaś przecinają drogę omnibusy brunatne. Wszystkie napełnione wewnątrz. Wszystkie obładowane podróżnymi na dachach.